objawić prawdziwego Boga. Takie zadanie uznał za konieczne prorok Eliasz, zwołując lud na górze Karmel i wystawiając fałszywych proroków na próbę. Sytuacja jawi się dramatycznie. Jeden prorok po stronie Boga Jahwe i 450 proroków Baala. W barwnym opisie wydarzenia najbardziej jednak uderza nie sama dramaturgia zdarzeń, ale niezachwiana wiara proroka Eliasza. Nie jest to tylko zuchwałe wystawianie Boga na próbę. Jest to radykalny bój o wyznanie wiary w prawdziwego Boga, w którym to boju prorok ryzykuje swoim życiem. Osiąga zamierzony cel. Bóg się objawił. Jak czytamy, cały lud to ujrzał i padł na twarz, a potem rzekł dwukrotnie: naprawdę Pan jest Bogiem. Naprawdę Pan jest Bogiem. Cel objawienia światu prawdziwego Boga nie był zadaniem tylko proroków Starego Przymierza. Jest to cel samego Pana Jezusa. Przychodzi na świat, aby dać człowiekowi życie wieczne, które to życie wieczne Pan Jezus tak definiuje. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Swoje dzieło Pan Jezus uważa za spełnione, ponieważ objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. W dialogu z Piłatem cel swojego dzieła opisze Pan Jezus słowami: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. To samo zadanie zleca Kościołowi, swoim uczniom, dla których prosi Ojca: uświęć ich w prawdzie. I wraz z Ojcem posyła im w tym celu Parakleta, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widział ani nie zna. Ta prawda nie jest ideą, jest osobą i domaga się nie ideowego jej wyznawania, ale relacji na miarę swojej osobowej natury, czyli relacji miłości. Dlatego święty Grzegorz Wielki napominał: ty prawdy jeszcze nie znasz, boś jej nie umiłował. Jakże ujmujący jest dialog z prawdą świętego Augustyna w jego wyznaniach. Ty bowiem, o prawdo, przyjmujesz wszystkich, którzy przychodzą pytać, i odpowiadasz wszystkim, którzy pytają o rozmaite sprawy równocześnie. Twe odpowiedzi są jasne, ale nie wszyscy słyszą je wyraźnie. Wszyscy pytają o to, co chcą, ale nie wszyscy słyszą to, co chcieliby usłyszeć. Doskonałym Twym sługą, o prawdo, jest ten, kto nie stara się usłyszeć od Ciebie, czego pragnie, ale kto pragnie tego, co od Ciebie usłyszał. Bez światłości z wysoka świat z siebie Boga poznać nie potrafi, nawet gdyby tego bardzo chciał. Ma jednak swoje nieosiągalne ludzkimi środkami potrzeby, a zatem ma także wyobrażenia o Bogu, który by te potrzeby spełnił. Przejawiali tę cechę także apostołowie. Pamiętamy ich pytających już zmartwychwstałego Chrystusa: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Nie Królestwo Boże, ale to ziemskie jest ich pragnieniem, którego spełnienia oczekują od zmartwychwstałego. Chrystus w odpowiedzi każe im czekać na Ducha Świętego, który doprowadzi ich do całej prawdy i uczyni ich Jego świadkami aż po krańce ziemi. Potrzeby świata są niezbywalne. Więc albo świat zacznie szukać na nie odpowiedzi bez Boga, budować, jak mówi papież Leon w najnowszej swojej encyklice Magnifica Humanitas, nową wieżę Babel, albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkają razem. Ten świat bez Boga, owa wieża Babel, budowana jest na pysze, przekonaniu o samowystarczalności człowieka i absolutyzacji tego, co ludzkie. W konsekwencji prowadzi do uniformizacji zamiast do komunii. Taką diagnozę współczesnego świata daje nam dzisiaj papież Leon w swojej encyklice. Nie wyczerpuje się ona jednak tylko na podziale sposobów budowania świata, na ten bez Boga i z Bogiem. Można bowiem, o czym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, budować świat w odniesieniu do fałszywego Boga, stworzonego na miarę własnej wyobraźni i potrzeb, własnego Baala. Łatwo wtedy o proroków takiego Boga, pasującego do oczekiwań świata. Tymczasem świat ma potrzebę prawdziwego Boga, a nie takiego, którego sobie wymarzył. Chrystus prawdziwego Boga objawia na krzyżu, bo prawdziwy Bóg jest miłością, a miłość objawia się ofiarą, a nie wszechmocą. Prorok Eliasz był gotów złożyć ofiarę ze swojego życia, aby objawić prawdziwego Boga. W Ewangelii dzisiejszej słyszymy słowa Pana Jezusa, który jasno zapewnia, że nie zamierza odcinać się ani od prawa, ani od proroków. Nie przyszedł ich znieść, ale wypełnić. Wiemy, że poprzez swój styl głoszenia i działania Pan Jezus porównywany był właśnie z Eliaszem, wręcz brany za Eliasza, którego ponownego przyjścia oczekiwano. Jako Zbawiciel Pan Jezus przychodzi dokonać najbardziej radykalnej przemiany świata, ale nie przez odrzucenie i negację, tylko przez wypełnienie. Propozycja niezbyt ceniona jako strategia do przeprowadzania zmian, szczególnie w kontekście do świata, który niemal regułą uczynił pomysł, że zmiany przeprowadza się radykalnie poprzez odcięcie się od przeszłości, negację czy wręcz jej zniszczenie. Nowe jest lepsze, dlatego, że jest nowe. Jest w tym przebiegle ukryta ucieczka przed trudem wypełniania tego, co trafnie rozpoznane i wskazane. Wystarczy jakakolwiek zmiana, gdyż ona sama z siebie niesie wrażenie poprawy. Tak na naszych oczach pracują parlamenty, rządy i wszelkie inne instytucje, w tym nierzadko i kościelne, tworząc wrażenie poprawy przez samą tylko zmianę. Ofiarą takiego myślenia i działania padła już niejedna trafna reforma, którą miast gorliwie wypełniać poddaje się niekończącym zmianom. Wystarczy przywołać choćby ostatni sobór i jego reformę liturgii. Trud jej zrozumienia i wypełnienia stał się, okazuje się, zbyt wielki. Stąd szlachetnie motywowana poprawą, a jakże, ucieczka bądź w progresizm, bądź w tradycjonalizm. Dylematu wypełniać czy zmieniać nie może rozstrzygać kryterium pozorów. Może go rozstrzygać tylko istota rzeczy. Człowiek wierzący ową istotę rzeczy utożsamia z wolą Bożą. W prawie i u proroków zawarta była wola Boga, a Chrystus przyszedł ją wypełniać, a nie zmieniać. To niezwykle istotna wskazówka dla nas, uczniów Chrystusa, szczególnie dla nas, pasterzy. Zadania wobec świata mamy tożsame z Chrystusowymi. My też mamy wypełniać wolę Boga. Kogo weźmiemy za mistrza w naszym rozumowaniu, w naszym działaniu? Kogo bardziej posłuchamy? Świata czy Chrystusa? Czyimi okażemy się uczniami?